Krystyna Pol, dziennikarka, publicystka morska, autorka niezliczonych książek o morzu, o ludziach morza, o statkach. No i tutaj nie bez znaczenia, że w swoim dorobku masz również jeden z rozdziałów albumu zatytułowanego Dar Młodzieży 40 lat. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Ty opisywałaś w tej książce szczecińskie wątki związane z tą piękną fregatą szkoleniową.
Tak, bo taką dostałam właśnie propozycję z Gdyni, żeby przypomnieć, przedstawić, jak wyglądały pobyty Daru Młodzieży w Szczecinie w ciągu tych 40 lat. Bardzo mi się ta propozycja spodobała, więc natychmiast odłożyłam inne tematy, którymi się zajmowałam.
Też ważne, ale...
Też ważne, ale tu był termin określony. No i ta rocznica, 40 lat, czyli album musiał być gotowy w roku 2022, przed lipcem.
I okazało się, że to, co właściwie powinno być tak mocno zdokumentowane, no przecież to nie prehistoria, tylko zaledwie 40 lat, patrząc z tamtej perspektywy, bo minęło w międzyczasie jeszcze kolejne 2 lata, to, co powinno być zdokumentowane, wcale tak nie jest.
No, nie było, nie było, nie było. Pamiętam pierwsze pytanie, jakie się pojawiło. A kiedy on pierwszy raz przypłynął do Szczecina? No, pytam moich różnych znakomitych kolegów, którzy wszystko wiedzą, oczywiście z branży morskiej, żeglarskiej. Mówię, no Krysia, co ty za pytania zadajesz? No przecież wiadomo, to było w 1985 roku. No, pamiętasz? Przypłynął Dar, przypłynął Siedow, Krusenstern, stali u podnóża wału Chrobrego i wszystkie 3 podniosły żagle. No tak, było coś takiego, rzeczywiście, okej. Ale nie dawało mi to spokoju, jak to? Rozpoczął morską służbę na początku lipca 1982 roku. Żaglowiec, który był budowany również z myślą o szczecińskiej uczelni,
bo tak, miały bo
na równych
projekt.
Prawach tak, korzystać z niego 2 uczelnie, gdyńska i szczecińska. I on potrzebował aż 3 lata, żeby pojawić się w Szczecinie. No nie grało mi to. No gdzie się szuka pomocy? Oczywiście w Książnicy Szczecińskiej, przeglądając stosy gazet, przeglądałam Głos, bo pamiętałam, że w tamtym czasie sekretarzem redakcji był zapalony żeglarz Tadeusz Karwacki.
Czyli on by tego tematu nie...
No oczywiście, że przegapił. Ten temat był codziennie poruszany właśnie w momencie, kiedy Dar się do nas zbliżał. A pierwszy raz przypłynął pod koniec marca 1983 roku. I to jest logiczne. W tym samym roku był jeszcze ponownie w sierpniu. I co jest bardzo, bardzo ciekawe, no był w Szczecinie witany entuzjastycznie, po prostu tłum. Dowodził nim fantastyczny kapitan Wiktorowicz. I w pewnym momencie na pokład weszła para małżeńska. Prosto z Urzędu Stanu Cywilnego.
Czyli ona w bieli, świeży, on...
Tak, ona w bieli, bo jest zdjęcie.
W garniturze.
Tak, z bukietem kwiatów dla kapitana. Zdjęcie jest, ale nie udało mi się ustalić, kimżeż byli ci młodzi ludzie.
Do tej pory.
Do tej pory, ale wiesz, radio ma szeroki zakres. Może ktoś nas słyszy i może sobie przypomni. Koniec marca 1983. Młoda para, piękna dziewczyna, jest zdjęcie zresztą w albumie ze świeżo poślubionym małżonkiem, pięknym bukietem kwiatów. Przyszli po prostu powitać kapitana, wręczyć mu te kwiaty. I żeby było jeszcze ciekawiej, 2 lata później, kiedy Dar był już kolejny raz w Szczecinie, przyszli oni ponownie z propozycją, nie do odrzucenia, żeby pan kapitan został ojcem chrzestnym ich córki Kingi. I tu też, wiesz, kapitan nie żyje i też no, nigdzie nie mogłam znaleźć, ustalić, czy pan kapitan się zgodził i czy rzeczywiście był tym ojcem chrzestnym. No przyznasz, historia niesamowita. Przekazując
w każdym razie, jeśli ktokolwiek coś wie na ten temat, na temat tej pary, która w 83
roku,
w marcu przybyła po to, żeby
brała
wejść
ślub
na pokład.
I weszła na pokład
tak,
właśnie.
A potem 2 lata później poprosiła komendanta Wiktorowicza o to, żeby został ojcem chrzestnym jeszcze nienarodzonego dzieciątka. Proszone jest o zgłoszenie się do Radia Szczecin mailem rokicka@radioszczecin.pl.
Tak.
A może.
Ale byłby piękny temat taki. No, piękny, piękny. Okej. Okay. Wracamy do naszego albumu. Byłam przeszczęśliwa, mając tę propozycję, zbierając materiał. Sama w sobie poprzypominałam różne takie ciekawostki. No, wiadomo, gdynianie nie wiedzieli o tym, co się działo, gdy Dar do nas przypływał. Raczej sądzono, że on sobie przypływał, cumował u podnóża Wałów Chrobrego, tak, no bo gdzie, i potem odpływał. A tymczasem każdy jego pobyt to było coś.
To
było wielkie święto. Zawsze coś się działo, jakieś takie różne ciekawe wydarzenia temu towarzyszyły. Właściwie wszyscy komendanci mówili, że Dar wszędzie wygląda pięknie, ale najpiękniej wygląda w Szczecinie u podnóża Wałów Chrobrego. Że to jest idealne miejsce właśnie dla takiego żaglowca jak on. I w Szczecinie, to też wszyscy komendanci podkreślali, zawsze był wyjątkowo serdecznie przyjmowany. I każdy z komendantów kończył to z takim stwierdzeniem: my musimy do Szczecina przypływać częściej.
To takie zobowiązanie, ale fakt faktem, że Dar nie zapomina o Szczecinie i przypływa. Jeśli już mówimy o tych widokach, to ja będę miała na zawsze pod powiekami, niestety zabrakło mi refleksu, żeby wyciągnąć telefon komórkowy i zrobić zdjęcie, ale być może nie wszystko musi być utrwalone w postaci zdjęcia. Czasami warto mieć po prostu w pamięci. Nadawaliśmy z Łasztowni.
Teraz.
Tak, w tym roku podczas tego finału regat. Obróciłam się, to był 1 sierpnia, w związku z czym gmach Morskiego Centrum Nauki był podświetlony na biało-czerwono i na tym tle stał
nasz
Dar, którego nie było widać, jedynie zarys, bo to był już wieczór.
Tak.
W związku z czym wyglądał naprawdę zjawiskowo. Właśnie. Wpisany w tę flagę, po prostu symbol.
No. Właśnie przypomniałaś mi coś takiego. I tak jak wcześniej wspomniałam, Dar głównie się zatrzymywał, a był tu ponad 40 razy w ciągu tych 40 lat u podnóża Wałów Chrobrego. Ale 2 razy cumował w innym miejscu. Pierwszy raz w roku 2018 cumował na Łasztowni, bo wówczas tam w specjalnie postawionych pawilonach odbywał się kongres morski, odbywały się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Morza i 70-leciem AIMO. Więc Dar był tam wspaniałym tłem i było takie pożegnanie go przed tym wielkim rejsem niepodległości, który właśnie wypływał po tych uroczystościach. W tym roku po raz drugi stał w innym miejscu niż Wały Chrobrego, co też fantastycznie wyglądało.
A powiedz mi, dlaczego właściwie tak się nie stało, że Dar Młodzieży był takim wspólną jednostką szkoleniową dla z jednej strony Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, a z drugiej właśnie naszej obecnej
Politechniki
Morskiej? Czy
och, wiesz,
jak to się stało to, w ogóle?
No, powiedzmy, nie wiadomo o co chodzi, to zawsze wiadomo, że chodzi o kasę. Tak mi się wydaje.
No tak.
I to się już dość dawno zdarzyło. Dość dawno, tak? Że takim armatorem Daru została uczelnia gdyńska. Studenci nasi też mogą korzystać. No, my Dar kochamy. I to właściwie, wiesz, od tych pierwszych jego wejść do Szczecina, właśnie w tym 83 roku, kiedy były gigantyczne kolejki i były sprzedawane różne gadżety, bo wiadomo, że Dar zbudowano ze składek i cenne były wszystkie złotówki, które wpływały na konto gdy był ponownie w tymże samym 83 pod koniec sierpnia, również było mnóstwo gadżetów i również były gigantyczne kolejki. Tak duże, że ówczesny komendant, pan kapitan Olechnowicz powiedział, przyjmujemy na pokład tak długo, aż skończą się kolejki.
Pięknie.
I do późnej, późnej nocy przyjmowana. Poza tym to było coś niezwykłego, bo dar wszedł pod żaglami. Właśnie ten głos szczeciński zapowiadał wcześniej, że szykuje się niesamowita niespodzianka, niesamowita atrakcja i tak dalej, i tak dalej. No i potem czytam opisy. Tutaj jest coś, w co absolutnie trudno uwierzyć. Nie mam zdjęcia. Szukałam przez cały czas, ileż ja osób prosiłam, żeby przeszukali, żeby znaleźli. Nie ma. Nie ma zdjęcia właśnie, ale widzisz, jak on wchodzi i ma te żagle, wiesz,
bo
ustawione.
To trzeba dodać, że to jest absolutnie
A ten najwybitniejszy kunszt. Nasz, tak, to absolutnie to jest kunszt, masz rację.
Nieprawdopodobny.
A ten nasz najwybitniejszy fotograf, jeśli chodzi o żaglowce, czyli Marek Czasnojcz, był na pokładzie. No. No,
czyli nie miał odpowiedniej perspektywy, tak. Żeby zrobić i uwiecznić tak. Takie wejście.
Ale to było rzeczywiście niesamowite, niesamowite
tak, to jest
wydarzenie.
Absolutny jakiś taki rarytas, wyjątek, rzecz niesamowita, dlatego że na ogół po prostu one wchodzą albo na silnikach, tak, albo tak. Mówię o żaglowcach, jednostkach tej wielkości, albo są holowane.
Dzisiaj podejrzewam,
przez...
że chyba nie dostałby zgody, bo się przepisy tak. bardzo zmieniły, zaostrzyły kwestie bezpieczeństwa, także dzisiaj by tak na pewno nie wszedł. Bardzo wzruszający był moment, muszę o nim wspomnieć, gdy dar przypłynął na pierwszy finał.
To wtedy wielkich było 25-lecie daru.
Daru, tak, a to był rok 2007 i genialna Mira Urbaniak przypomniała stary, znany zwyczaj, że wpływające jednostki witamy pokłonem bandery i hymnem. I opowiadano mi, jak ze wzruszenia mieli łzy w oczach i ściśnięte gardła, bo wpływasz i słyszysz hymn, załoga na pokładzie. I tak były witane wszystkie jednostki, które wpływały do Szczecina, a potem tak były żegnane. I to jest właśnie taki naprawdę morski ceremoniał, który wskrzesiła Mira Urbaniak.
Mira Urbaniak to jest w ogóle chyba bohaterka na zupełnie osobną opowieść.
Tak, powinniśmy się kiedyś spotkać i o Mirze opowiadać, bo nie wiem, czy wiesz, ale wiesz na pewno, że współtwórcą sukcesu pierwszego finału regat w Szczecinie w 2007 roku. To jest właśnie Mira. To jest właśnie Mira. I ja pamiętam, że nie wszyscy w to wierzyli, że to będzie taki sukces, że to się uda, ale ja znałam Mirę i ja wiedziałam, że ona ma doświadczenie, bo ona współorganizowała właśnie takie finały regat w Gdyni i w Gdańsku.
Poza tym sama była żeglarką.
Sama była żeglarką, słuchaj. Fantastyczne było to, jak ci wielcy dowódcy, tych wielkich żaglowców, którzy do nas przypłynęli, tak serdecznie, tak radośnie witali się z Mirą. Bo Mira znała ich wszystkich i oni wszyscy znali Mirę.
Ona, i to też jest nie bez znaczenia, była też dziennikarką.
Tak.
I była dziennikarką radiową. Ale akurat może nie chodzi o to radio, tylko o to, że jako dziennikarka doskonale wiedziała, co jest potrzebne dziennikarzom do pracy przy takiej imprezie, że potrzebują wiedzy. Ona tę wiedzę, że tak powiem, krzewiła najpierw nas,
dla nas dziennikarzy i dla urzędników Urzędu Miejskiego, którzy słuchali i nie dowierzali.
Tak, to była wiedza o jednostkach, o słownictwie, o obyczaju,
o tym, co powinno być, co jest najważniejsze, co jest mniej ważne. Dalej,
i z tego
dalej.
Finału 2007 ja pamiętam poza wszelkimi innymi rzeczami, ale coś absolutnie przepięknego w swojej wymowie, a mianowicie ekumeniczną mszę.
Tak, tak.
która...
Po raz pierwszy właśnie w Szczecinie, na pokładzie
była,
tak, żaglowca i odbyła się też. To też było
z udziałem
ogromne
wszystkich
wrażenie.
Możliwych tak. duchownych, tak. którzy mogli sprawować tę liturgię wspólnie i to miało tę swoją wymowę. Te żaglowce nas bardzo zjednoczyły. A w 2008 roku odbyło się na pokładzie daru wodowanie trzeciej w kolejności książki o dziewicach Moniki Szwaj.
Moniki Szwaj. Tak. Bo Monika Szwaja była wielką fanką daru. Ona mówiła, że ten dar kocha miłością pierwszą, największą, szaloną. I ubolewała nad tym, że tak późno dowiedziała się, że na pokładzie daru może się znaleźć zwykły szczur lądowy. Wystarczy kupić sobie bilet i się płynie. Ona myślała, że dar, ta wspaniała biała fregata, no to jest jednostka dla wybranych. No nie dla niej. I strasznie się ucieszyła, kiedy mogła popłynąć w rejs.
I płynęła nieraz.
Popłynęła 6 razy. 6. I w rejon Morza Śródziemnego i na północ. Była zachwycona, bo raz, że kochała żaglowiec, kochała obserwowanie ludzi, rozmawianie, ale mówiła, że tam ma idealne warunki do pracy. Idealne, bo nie ma żadnych bzdurnych obowiązków.
Poza śniadaniem?
Poza trzema, które sprawiały przyjemność. Śniadanie, obiad, kolacja, ale wszystko podane pod nos. I to jej bardzo, bardzo się podobało. Monika Szwaja właśnie z wspaniałym żeglarzem Andrzejem Endgrałem napisała pieśń o darze młodzieży. Okazało się, ja myślałam, że wszyscy o tym wiedzą. Nie wiedzieli.
A możesz zacytować?
Tak, nawet sobie przygotowałam. Gdzie wiatru śpiew i mewy krzyk, gdzie ląd się z morzem splata, cicho, dostojnie w porcie śpi biała jak śnieg fregata. Wyniosłe maszty w setkach lin radują serca młode, wyruszą w morze chłopcy znów po wiedzę i przygodę. Śmiglejsza niż w galopie koń, piękniejsza od dziewczyny, jak nóż przecina morza toń, zapada w fal doliny. Skrzydłami żagli chwyta wiatr i frunie wśród kolorów. Już trzecia Polska płynie w świat, kolebka nawigatorów. A przy niej zawsze, gdzieś wśród chmur, w niebieskich wód przestworzach, płyną jak duchy zjawy dwie. To Lwów i dar Pomorza.
Chciałam, jeśli mogę, to wrócić na moment do tego wodowania książki na pokładzie daru młodzieży. To przypomnę, był rok 2008. Wtedy komendantem tej jednostki był kapitan Peszkowski. Natomiast ponoć była taka sytuacja, że ktoś, dowiadując się, że to jest święto wodowania książki i że woduje się, tak, że woduje się książkę, która jeszcze nie do końca została napisana, bo Dziewice to trylogia, Klub Mało Używanych Dziewic do boju i ta trzecia jeszcze była w pisaniu. Monika na takie diktum prychnęła i powiedziała, a jak się woduje statek, to on jest już całkiem zbudowany,
no
czy woduje się kadłub?
Tak.
Więc ja mam dopiero kadłub tej książki.
Ja mam dopiero, tak, jest dokładnie tak. W ogóle na pokładzie daru, jak on przypływał do Szczecina, to się też odbywały różne spotkania i też wodowania książek. Tam między innymi był wodowany album Marka Czasnojcza Żaglowce Świata, o ile dobrze pamiętam. I był też wodowany całkiem niedawno album też Marka Czasnojcza Magia Żagli. I ja miałam zaszczyt pełnić rolę matki chrzestnej tegoż albumu.
Swoją drogą ta inicjatywa wodowania książek o tematyce morskiej w Szczecinie w bardzo ładnych miejscach, czy to właśnie na pokładzie jednostki, czy gdzieś przy brzegu, przy kei, piękna.
No też uważam,
piękna,
że piękna
sprawa.
Na Darze była też wodowana i chrzczona moja książka Matki i statki. O matkach chrzestnych statków PZM. Zwyczaj jest bardzo piękny, bardzo go przestrzegam. Pamiętam, kiedy było pierwsze wodowanie na lodołamaczu Kuna. Wodowana była książka Romka Czyjarka, naszego kolegi.
Szczecińskie czterofajkowce.
Tak. I też miałam zaszczyt być właśnie matką chrzestną. I bardzo mi się to spodobało, bo ten zwyczaj, podobno z tego, co opowiadał mi niestety nieżyjący już kapitan Wiktor Czap, narodził się na Malcie, a po raz pierwszy w Polsce, w Gdyni, na początku lat 90. na pokładzie daru Pomorza odbył się chrzest jednej z książek Borcharta.
Czy ja coś mylę? Bo to jest też tak, że woduje się tę książkę w sposób dosłowny. Ona jest umieszczona w...
Tak, kserokolorowe okładki jest umieszczone w butelce wraz z formułką chrztu oraz takim przesłaniem do znalazcy.
No właśnie, że kiedyś wróciła, prawda?
O Jezu, nie kiedyś, nie jedna, słuchaj.
Nie jeden raz?
O rany, to niesamowite historie, jakie miały właśnie te moje wodowane książki. Słuchaj, to jest po prostu niesamowite, czegoś takiego.
Czyli zgłaszali się do ciebie
ludzie,
znalazcy?
Tak, wyobraź sobie, że taka książka Żeglarze. Była wodowana chyba w 2015 roku na pokładzie Fryderyka Chopina. I znalazła ją szczecinianka, która zobaczyła tą butelkę wody i krzyczy: moja ci, ona moja. Oczywiście dostała ode mnie w prezencie książkę z piękną dedykacją. I to był ostatni dzień finału regat. Ona do mnie wysłała maila z pokładu promu Polonia. Płynęła tym promem do rodziny w Szwecji. I pisze, że przed chwilą do Bałtyku wrzuciła butelkę, bo ona miała tak ogromną radość ze znalezienia tejże butelki, że chciała, żeby ktoś jeszcze to przeżył. No, i wrzuciła. I to był początek sierpnia. Gdzieś tak jest, wiesz, początek września. Dzwoni do mnie pan i się przedstawia, że on jest górnik z Jastrzębia Zdroju i znalazł moją butelkę. O-o. Nie zaskoczyło, mówię, zaraz, jaka butelka. No tak, z koleżanką, małżonką byli na wczasach w Pobierowie i robili sobie taki pożegnalny spacer.
Jakież to
brzegiem
romantyczne.
Plaży. Tak. I naraz patrzą, wystaje z piachu butelka. Zakorkowana, zalakowana i taka czysta. Więc ją podnieśli. No, w środku zobaczyli, że coś jest. Ale ponieważ już byli spakowani, w związku z tym ją wsadzili do walizki. I dopiero w domu zrobili zdjęcie, a potem ją po prostu rozbili, wyciągnęli, ponieważ tam były telefony, zadzwonili do mnie. No w ogóle sensacja była niesamowita, zajęły się tym lokalne media, ale ta historia nie przebiła innej, bo któregoś razu zadzwonił do mnie dżentelmen, mówiąc, że właśnie znalazł butelkę z książką. Okej, ja myślałam, że to któraś z tych najnowszych. A on mi mówi, że to są szczecińskie kontenerowce. Mówię, rany boskie, niemożliwe, gdzie pan to znalazł? Bo to 8 lat minęło od wodowania. A on mówi, że na takiej bezludnej wysepce na Odrze. On jest geodetą, miał zlecenie robienia jakichś tam pomiarów. I w Konarach zobaczył właśnie tę butelkę.
Zacumowała sobie.
Tak, zacumowała sobie na bezludnej wyspie. No, niesamowita
takie
też historia.
No tylko w Szczecinie.
No tylko w
Krystyno.
Szczecinie, dokładnie.
Naprawdę
tylko w Szczecinie.
Takie,
no.
To są takie historie, które też trochę rozsławiają nasz Szczecin. I to jest tak, że Monika Szwaja ten Szczecin rozsławiała w dwojaki sposób, tak? I w książkach, właśnie w powieściach, w związku z czym to szło w świat i w swoich reportażach, z których część właśnie ma tematykę morską, chociaż zajmowała się bardzo różnymi sprawami. Natomiast niewątpliwie powieści, które były czytane zarówno w górach, jak i nad jeziorami, gdzieś tam na nizinie, gdzieś w Wielkopolsce, gdzieś w Świętokrzyskiem, to wszystko sprawiało, że ludzie nabierali apetytu, żeby zobaczyć ten Szczecin, żeby zobaczyć ten dar, żeby spróbować przygody morskiej. Fajnie, że coś takiego robiła.
Mówiłyśmy o 2008 roku, kiedy było wodowanie, ale wówczas wydarzyła się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz związana z darem. Otóż dar otrzymał prezent i to były dwa żagle, na których widniał herb Szczecina. Dar, który cumową u podnóża wału Chrobrego. Się zrobiła ciemna noc, doskonałe oświetlenie, świetna muzyka i on postawił żagle i ludzie zobaczyli ten właśnie herb. Niesamowite przeżycie. Niesamowite. Ten taki jęk zachwytu i później te gromkie brawa. No piękne, 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 piękne wydarzenie. A musimy też pamiętać, że dar od 2012 roku jest ambasadorem, honorowym ambasadorem Szczecina. No, piękny, piękny tytuł. I z takich wielkich wydarzeń przypomina mi się też rok, w którym odgrywano na Odrze bitwę morską. I wówczas spotkały się po raz pierwszy dwa żaglowcy. Bliźniacze. Dar i Mir. Zaprojektował nasz genialny projektant, ojciec żaglowców Zygmunt Choryń, który ma na koncie ponad 20 żaglowców. Ale wiesz, te dwa obok siebie, a później ustawione w poprzek Odry i między nimi rozgrywała się ta bitwa, która była i na wodzie, i na lądzie. Świetny pomysł. Podobno to było pierwsze tego typu plenerowe widowisko w Polsce.
Tak samo jak w tym roku, no to są rzeczy, które nie każdy mógł zobaczyć na własne oczy, bo rzecz była utrzymana w tajemnicy. To znaczy sam fakt nie, że będzie robione to rodzinne zdjęcie żaglowców.
Tak. No genialny pomysł.
Natomiast
słuchaj,
miejsce wydarzenia i czas był utrzymany w tajemnicy, jak mówili organizatorzy, ze względu na czystość kadrów. Bo tak, wiadomo, że gdyby to się podało opinii publicznej, to mnóstwo jednostek wypłynęłoby, żeby zobaczyć, robić zdjęcie. Nie byłoby tego efektu. Te mniejsze jednostki byłyby zasłaniane, w związku z czym zaproszono dziennikarzy na pokład okrętu.
I mogli zrobić doskonałe zdjęcia.
Tak.
Świetny pomysł. Bo to się też rzadko spotyka właśnie, że
zdjęcie
tyle
rodzinne, zresztą tak, sama nazwa jest
przepiękna. Sama nazwa właśnie, że się wszystkie takie jednostki w jednym czasie spotkają.
I oczywiście w centrum jest dar.
No tak, i w centrum dar. To naprawdę bardzo, bardzo dobrze, że wykorzystano ten moment.
W każdym razie mamy sentyment, nie tylko Monika miała sentyment do daru młodzieży, my wszyscy mamy wielki sentyment do tej jednostki. Oby trwała wiecznie, aczkolwiek z tych takich doniesień ostatnich, z rozmowy naszej koleżanki Katarzyny Wolnik-Sajny z komendantem, obecnym komendantem daru, wynika, że no myśli się o
nowej jednostce.
O nowej
jednostce. Wiem, że Gdynia, mam na myśli Uniwersytet Morski w Gdyni, czyni starania już od dawna, od paru lat, żeby zbudować kolejną taką jednostkę.
Dar mógłby, mam na myśli dar młodzieży, gdzieś tam zacumować koło daru Pomorza i stać się kolejnym statkiem muzeum.
A może nie, ja bym to widziała.
U stóp wału Chrobrego oczywiście.
Ja bym to widziała, tak. Ja bym to widziała zacumowanie właśnie daru młodzieży w Szczecinie i mielibyśmy też wspaniałe muzeum na wspaniałym żaglowcu.
Krystyno, zamachnęłyśmy się
na ten dar. To jest bardzo dobry pomysł. No, nie udało nam się zatrzymać Sołtka. To może hen kiedyś, jak nadejdzie ten czas, to my poprosimy, żeby dar był u nas, gdzie był zawsze tak wspaniale witany, tak kochany, tak podziwiany. No.
Dziękuję ci bardzo za tę dzisiejszą notę.
No jeszcze mogłybyśmy gadać, a gadać.
Nasz czas się kończy, natomiast zachęcamy do słuchania naszej książki, do posłuchania Dziewice do boju według powieści Moniki Szwai w ciągu dnia od poniedziałku do piątku po godzinie 11:00, natomiast raz w tygodniu w poniedziałek długie odcinki dla tak zwanych nocnych Marków z Towarzyszeniem Rozmowy, za którą dziś dziękuję Krystynie Pol, dziennikarce, publicystce, która napisała wiele książek właśnie i o różnego rodzaju jednostkach, o statkach i o ludziach morza, tak. Bo to jest bardzo istotne. I wiem, że
i
pracujesz nad kolejną, nawet
tak,
nie jedną.
Już jest zakończona, mogę powiedzieć, że już jest absolutnie zakończona. Trzeci tom monografii, Kapitanowie. I jestem przekonana, że w tym roku się ukaże. Także to będzie też wydarzenie. A chciałabym również zachęcić wydawców albumu Dar Młodzieży 40 lat, żeby może zrobili dodruk. Bo jednak bardzo, bardzo dużo osób się tym interesuje i chciałoby mieć taki album. Wiesz, takiego albumu, powiem ci szczerze, brakuje mi bardzo o naszym Darze Szczecina. 5 lat temu, kiedy obchodził 50-lecie, zaproponowałam publicznie, żeby przygotować, opracować, napisać właśnie książkę, album poświęconą Darowi Szczecina, bo na to zasługuje. No, usłyszałam, że dobry pomysł, pomyślimy. No, myślimy 5 lat.
I może wystarczy.
No, może właśnie wystarczy i może, no może warto. No, teraz mam w tym roku 55 lat i też tak jakoś, wiesz, no bez echa, bez efektu, a to powinno być huczne 55-lecie.
Agata Rokicka, życzę spokojnej nocy, dobranoc.
Dobranoc Państwu, dziękuję.